Dziękuję. Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, kiedy tak rozmyślałem nad rozpoczęciem wykładów, to już od wczoraj tak głęboko jest w moim sercu wdzięczność za to wszystko, co do tej pory na tym miejscu, z tego miejsca zostało opowiedziane. Oto Bóg w sposób obfity nasycił nas już Bożym Słowem. Czy to nabożeństwa, czy to ten czas dopołudniowy. Nie wiem, czy czujecie się, że tak powiem, napełnieni, nasyceni, czy jesteśmy w stanie coś jeszcze wziąć. Ale chciałbym, żebyśmy, tak rozpoczęło się nietypowo dzisiaj rano, a więc chciałbym, żebyśmy jeszcze raz powstali. I aby każdy z nas ze swojego miejsca tam, gdzie jest, tak jak Bóg dotykał do tej pory twojego serca, tak jak Duch Święty objawiał swoje słowo, tak jak sam osobiście od Pana odebrałeś to, co powinieneś skorygować, zmienić, albo do czegoś zostałeś zachęcony, podnieśmy nasze ręce i podziękujmy Bogu za Jego wspaniałe słowo. Panie, tak wielbimy Ciebie. Dziękuję Ci, Boże, za tą obfitość słowa na tym miejscu. Dziękujemy Ci za tą obfitość żywego słowa, prawdy Twojej, Panie. Dziękuję Ci, że możemy napełniać się tym słowem, że możemy wypełniać naszego ducha, naszą duszę, nasze myśli. Panie, dziękujemy Ci, że w Twoim słowie jest życie i moc i błogosławieństwo. Panie, wielbię Cię za to, że dotykasz mojego serca, że przemawiałeś do mojego serca. Boże, chwała Tobie. I dziękuję Ci, że jeszcze będziesz przemawiał, bo jesteś dobry i łaskawy. Wielbimy Cię, Ojcze. A teraz błogosław nasze serca i myśli. I błogosław Słowu Twojemu, które będziemy rozważać w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, bracia i siostry, ale kiedy tak słuchałem tego, co było zwiastowane, nauczania Bożego Słowa, to mam nadzieję, mam taką ufność ku Bogu, że wyjeżdżając z tego kongresu, wyjedziemy z głębokim pragnieniem i postanowieniem rzetelnego, codziennego studiowania Bożego Słowa. Ja nie wiem, ale jestem pobudzony i bracia pobudzili nas, żebyśmy weszli głęboko w tekst Bożego Słowa, jak tylko możemy. Czy odbieracie to samo, co ja, czy może nie za bardzo? Czy to, że tak głęboko rozważane jest Boże Słowo, czy to nie sprawia, że w Twoim sercu takie wołanie, taki głód o to, kiedy wrócę, ja chcę głębiej poznać Boże Słowo. Cieszyłbym się. Zresztą tak nazywani, mam nadzieję, jesteśmy ludźmi Słowa Bożego. Cieszyłbym się, gdyby to było czymś takim naturalnym i zwyczajnym w życiu zielonoświątkowców w Polsce. Że to są ludzie, którzy codziennie rozważają, studiują i rozmyślają nad Bożym Słowem. To jest jakby oznaką ich pobożności. Coś, co należy do ich pobożności codziennej. Wiecie, katolicy mają swoje różnego rodzaju procesje, święta i tak dalej. Ale ty i ja mamy Słowo żywego Boga. I ty i ja stajemy się ludźmi Słowa żywego Boga, abyśmy Pana jeszcze więcej poznali. Do tej pory usłyszeliśmy i rozpoczął się ten kongres, jeśli chodzi o wykłady, kwestią pewności, jaką każdy z nas ma. Apostoł Paweł, i mam nadzieję, że macie z sobą Słowo Boże, i otwórzcie list do Filipian. Miejcie go przed oczyma. Apostoł Paweł mówi na samym początku tego listu i to zostało podkreślone przez pierwszego wykładowcę, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, dokończy je do dnia Chrystusa. I nasza uwaga została zwrócona, że ta pewność, że dzieło, które Bóg rozpoczął w tobie i we mnie, będzie dokończona. Ta pewność wynika z faktu wierności Boga, który rozpoczął swoje dzieło. Bracia i siostry, Bóg jest Bogiem, który nie lubi coś zaczynać i nie kończyć. I zrobi wszystko, aby to dzieło zostało dokonane. I nasza uwaga została zwrócona, abyśmy godnie ten bieg wykonywali. Żebyśmy byli ludźmi nienagannymi, nieurażającymi innych i prowadzili życie godne Ewangelii. Drugi wykładowca poprowadził nas w tym słowie mówiącym o pokorze. I tak wspaniale to słowo zabrzmiało i pokazujące w efekcie, że ten, który jest pokorny, to nie jest człowiek pozbawiony godności, ale to jest człowiek, który zachowując głęboką pokorę, łączącą się z największym odrzuceniem, ciągle zachowuje swoją godność. Bo nasza godność nie jest związana z tym, co ludzie z nami zrobią, ale nasza godność pochodzi od obecności Boga w twoim i w moim życiu. To jest godność. I to, jak Bóg widzi nas przed swoimi oczyma. A więc dużo było o pokorze. Bo przecież hasłem naszego kongresu jest, którzy oczekują Pana. A jeżeli chcemy się z Nim spotkać, to chcemy, żeby lampy naszego życia świeciły jasnym blaskiem, a nie będą świecić, jeśli nasze życie nie będzie godne Ewangelii. Nie będziemy pokornymi przed Jego obliczem w ten właściwy sposób i to nam zostało pokazane. Ludzie pełni radości. Ludzie, którzy objawiają radość. I moi drodzy, i tak wspaniale zostaliśmy wczoraj zachęceni do różnej formy radości. Czasami przeżywamy radość, a do końca nie uzmysławiamy sobie, że o takiej radości Pismo Święte mówi. Ale kiedy teraz już wiemy, czujemy się pewni i mówimy, wszystko gra, wszystko w porządku. Czasami jest to gdzieś głęboka, ukryta radość pośród bólu, a czasami jest to spontaniczna radość objawiająca się głośnym halleluja, podskakiwaniem i pląsaniem. Jedno i drugie ma swoje miejsce i podoba się Bogu. Kościół Jezusa Chrystusa objawia tą nienaganność i radość i to, ten triumf, który mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ja dostałem tekst zapisany w 6 wierszu 4 rozdziału. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Zaznaczono skromność, nie troskę, nie beztroskę, lecz ufność. I dostałem tekst. I spróbujemy jakoś pogodzić jedno z drugim. Ale na koniec chciałbym skoncentrować się, co to znaczy. I kiedy Bóg do nas mówi, w jakim kontekście, abyśmy się nie troszczyli w tym oczekiwaniu na Pana, aby to Jego przyjście nam nie umknęło, abyśmy mogli się z Nim spotkać. A też wierzę, że przez to będzie pokazane to, co jest i skromnością, a właściwie delikatnością i łagodnością, jak mówi powyższy wiersz, troszeczkę wyżej i używa tego słowa u nas przetłumaczonego jako skromność. Moi drodzy, chciałbym wrócić na chwilę do autora tego listu. Apostoł Paweł, bo on przecież pisze ten list, mąż wiary, mąż Boży, pisze ten list, kiedy przebywa w więzieniu. To jest rok 60 do 62. Już ma za sobą wcześniej 2 lata w innym więzieniu w Cezarei. Kiedy był w tamtym więzieniu, Pamiętacie, Dzieje Apostolskie nam mówią, kiedy Feliks go trzymał, właściwie nie miał nic do niego, nie mógł znaleźć nic na apostoła Pawła. To trzymał go tam dlatego, że oczekiwał, że coś apostoł Paweł mu da do ręki. Po prostu czekał na łapówkę. Ale w jakiś sposób apostoł Paweł, chociaż no, tak był przez Pana oświecony, nie był domyślny. Jakoś nie mógł się zdobyć na to. Ten mąż Boży wolał siedzieć w więzieniu. Ten mąż Boży wolał cierpieć. Postanowił być nienaganny. I zapłacił cenę, niż pomóc sobie w niewłaściwy sposób wyjść z tej sytuacji. A więc kiedy jeden nic nie otrzymał, przyszedł drugi i też nic nie otrzymał. Został wysłany do Rzymu, skąd pisze ten list do Filipian. Napisał 4 listy z tego więzienia. Efezjan, Kolosan, Filemona i Filipian. Ale kiedy patrzysz do tego listu do Filipian, to ci, którzy studiują Nowy Testament, księgi Nowego Testamentu, porównując je z innymi, mówią, to jest najbardziej pogodny list, jaki jest zapisany w Nowym Testamencie. Wiecie, wczoraj tak usiadłem pod wrażeniem wykładu o radości i zacząłem patrzeć, ile razy w tym liście użyte jest słowo radość i naliczyłem co najmniej 16 razy w tym liście wymienione jest słowo radość. Pawle, jesteś 4. rok w więzieniu. Pawle, nie możesz iść tam, gdzie chcesz. Pawle, oto zawsze w dzień i w noc obok ciebie jest rzymski żołnierz. A ty zachowujesz taką pogodę ducha? Bracia i siostry, 4 lata, ale to nie wszystko. Bo przecież kiedy otwieramy 2 list do Koryntian, moi drodzy, dużo wcześniej on pisze o sobie w tym 2 liście do Koryntian, że od Żydów wcześniej sługami Chrystusa są. Jak on jest pełna rozumu, to mówię daleko więcej. Ja więcej pracowałem. Częściej byłem w więzieniach. Nadmiarem byłem chłostany. On pisze ten list do Koryntian 7 lat wcześniej. I on pisze, że takim było jego życie, takim była jego służba. W więzieniach, chłostany, w niebezpieczeństwach, śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. Może ktoś myśli, że Żydzi go oszczędzili. Już nie 40, jeden mu darowali. Ale Żydzi byli tak skrupulatni, że wiedzieli, że ten, który powinien zostać uderzony, chłostany, nie można go było uderzyć więcej razy jak 40. I żeby czasami przez pomyłkę nie uderzyć go 41 razy, to o jeden mniej, żeby nie przekroczyć przykazania Pana. Tacy byli łaskawi. A więc byłem, to było moim udziałem w podróżach, niebezpieczeństwach, na rzekach, na morzu, od zbójców, od rodaków, w trudzie, znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, pragnieniu, w postach, w zimie, na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Pawle, jak ty to robisz, że mając za sobą taki bieg życia i służby, Pawle, jak ty to robisz, będąc po raz kolejny w więzieniu, mający za sobą tak ekscytujące przeżycia, jak ty to robisz, że zachowujesz taką pogodę ducha, takie ciepło, taką braterską miłość. Pawle, jak ty to robisz? I bracia i siostry, Wierzę, że apostoł Paweł w tym liście daje każdemu z nas taką wyraźną odpowiedź na to, w jaki sposób on do tego doszedł, że zachował swoje serce w pełni radości i pokoju, że zachował swoje serce od jakiegokolwiek narzekania, czy zgorzknienia, czy złości, czy niechęci. Jakże często my irytujemy się z byle powodu, prawda? Cokolwiek, coś się małego stanie, my już jesteśmy poirytowani. Już nam coś nie pasuje. Już gdzieś tam nasze serca są czymś obciążone. Ale ten mąż Boży, on daje nam wspaniały przykład. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz w tym liście. W kilku miejscach apostoł Paweł w kilku listach o tym pisze, ale w tym liście chyba najwięcej. On w tym liście mówi o sobie. Słuchaliśmy o pokorze, że mamy być pokorni, że człowiek pokorny ma nisko położony umysł i w sposób właściwy o sobie myśli. A apostoł Paweł mówi takie zdumiewające słowa. Bądźcie moimi naśladowcami. Podążajcie za mną. Zobaczmy wspólnie razem do trzeciego rozdziału tego listu do Filipian, wiersz 17. Trzeci rozdział, wiersz 17. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, dodam i siostry, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. I czwarty rozdział, wiersz 9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Apostoł Paweł mówi, patrzcie na mój sposób życia. Bracie i siostro, czy Bożą wolą jest, aby każdy z nas był tak stał przed obliczem Boga, abyś mógł powiedzieć do innych, popatrz na mnie, na mój sposób życia, na mój sposób zachowania. Popatrz na mnie i idź tym śladem. I nie ma tu oznaki jakiejkolwiek pychy i zarozumiałości. Bo my całkowicie wiemy o tym, że to, kim jesteśmy, jak słyszeliśmy, jest z Jego łaski, Jego mocy. To On przez swoje słowo, to On przez moc Ducha Świętego, a nasze posłuszeństwo słowu, On nas zmienia. Ktoś kiedyś powiedział tak, byłoby fajną rzeczą, jeżeli mamy tak różne zdania o innych i krytykujemy innych, to weź kogoś do siebie, do domu na tydzień, na dwa. I niech on przypatrzy się stylowi twojego codziennego życia. Niech on zobaczy, jak ty i ja rano wstajemy i wielbimy Pana. Czy wstajemy i mówimy, znowu taka pogoda, znowu to i tamto. I są jakieś nieporozumienia i napięcia. A więc, kiedy ktoś mówi, bierz przykład, naśladuj. Dlaczego o tym mówimy? Bo przecież oczekujemy na Pana. Chcemy być gotowi. Wczoraj słyszeliśmy, że Pan już jest blisko. I ten poprzedni wiersz mówi, skromność wasza, albo łagodność, jak mówi tekst, łagodność, delikatność wasza niech będzie znana wszystkim, Pan jest blisko. I kaznodzieja zadał pytanie, czy właściwie rzucił taką myśl, skoro jest blisko, a już minęło 2000 lat. No ale u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat. To dla Pana ciągle to jest blisko. To jest dopiero teraz trzeci dzień. Jest blisko. A właściwie Pan nie jest ograniczony czasem, jest poza czasem i w czasie. Nic go nie ogranicza. Ale dla ciebie i dla mnie zawsze Jego przyjście jest blisko. Zawsze jest blisko, bo nie wiem, co będzie jutro.
A nie wiemy nawet, czy wrócimy. Bo Pan może przyjść dzisiaj. Pan może przyjść o każdej porze. Tak więc ten, który pisał ten list, on napisał go z więzienia, spośród cierpienia. Napisał go z ogromną radością. I to, co mówi w tym liście do tych, do których pisze, pisze o ogromnej więzi, ogromnej relacji miłości i braterskości, jaka panuje między nimi. Bracia i siostry, apostoł Paweł, chociaż tak wiele zborów założył, ten jeden zbór jedynie, tu wspomina, wspierał go, kiedy on potrzebował pomocy materialnej. Ten jeden zbór posyłał raz i drugi. I do tego jeszcze przysłali człowieka, Epafrodyta, który przysyłając pomoc zachorował i był bliski śmierci, jak nam mówi pod koniec tego listu. Ale mówi, Bóg się ulitował nad nami. I Pan darował mu życie, że także apostoł Paweł mógł go z powrotem odesłać do Filipian. Kiedy patrzę na ten list i chciałbym jakoś sobie poukładać główne myśli tego listu, który rozważamy, to bracia i siostry, ten pierwszy rozdział tego listu zawiera się w takim jakby jednym haśle, jednym zdaniu. Chrystus jest naszym życiem. Chrystus jest naszym życiem, dlatego Paweł mówi, śmierć jest mi zyskiem. Ta pewność, że dokończy Bóg swojego dzieła, wynika z faktu, że Chrystus jest we mnie, a ja w Nim. Że Chrystus dokonał wszystko dla mojego życia i nie mam prawa niczym innym się chlubić, jak tylko Chrystusem. Chrystus moim życiem. Drugi rozdział. Apostoł Paweł pokazuje to, kim dla niego jest Jezus, kim dla ciebie i dla mnie jest Jezus. I w tym drugim rozdziale Paweł pokazuje, Chrystus jest wzorem dla mnie. Bracie i siostro, czy naprawdę mam Pana swojego przed oczyma? Czy naprawdę staram się patrzeć na Niego, jakim On jest? Pokorny, uniżony, pełen radości, zwycięstwa. A więc czytamy i ten fragment, ten list do Filipian zawiera chyba najwspanialszy, najgłębszy hymn dotyczący uniżenia Jezusa Chrystusa. Ten, który był w chwale Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Ale ze względu na ciebie i na mnie, i nie rozumiemy do końca dlaczego, bracie i siostro, ze względu na człowieka, na swoje stworzenie, na ciebie i na mnie, aby nikt z nas nie zginął, przyszedł z chwały na ziemię i stał się człowiekiem. I mało tego, że był człowiekiem. Jeden z teologów powiedział, uniżenie Chrystusa nie polegało tylko na tym, że On był człowiekiem. On stał się sługą ludzi, niewolnikiem ludzi. On tak bardzo się uniżył, Biblia mówi, aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej, bo miał jedne pragnienie, aby człowiek na nowo wrócił do chwały z Bogiem, do Bożej obecności. Dlatego też Bóg, Ojciec, nadał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Uniżony, ogołocony z chwały, Jezus Chrystus. Ja mówię, kiedy pamiętam swój dzień, kiedy Pan Jezus Chrystus stanął na drodze mojego życia, to, co złamało moje serce przed Bogiem, to była miłość Boża. Moi drodzy, kiedy Bóg zaczął mówić do mojego serca i zacząłem czytać ten fragment o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, to nie lęk, to nie kazanie czy słowo na temat piekła spowodowało, że rzuciłem się w ramiona Jezusa Chrystusa.
Ale kiedy doszedłem do tego fragmentu, że Chrystus za mnie umarł na krzyżu, to złamało moje serce. Miłość Chrystusa przyciska nas. Ogarnia ciebie i mnie. Tak więc ten, który był w chwale, jest naszym wzorem. Wzorem uniżenia, wzorem oddania i poświęcenia się Bogu. I Paweł mówi, on jest moim życiem, on jest moim wzorem. I dlatego w 3 rozdziale mówi, on jest ustawicznie moim celem, do którego zmierzam. Ja nie chcę utracić tego, kim on jest dla mnie i w moim życiu. I nie pozwolę niczemu spowodować, co by mogło mnie odłączyć od niego. Popatrzcie do 3 rozdziału listu do Filipian. On mówi tak, wcześniej, tak jak brat Kazimierz nam tutaj mówił w wykładzie, wszystko uznaję za śmieć. To słowo było takie mocne. Nie tylko gnój, ekstrementa, wszystko uznaję za śmiecie, żeby tylko zyskać Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, oczekujemy na Niego. Czekamy na Niego. Ale On do nas przez swoje święte słowo mówi, jak mamy czekać na Niego. W jaki sposób ty i ja możemy zwycięsko doczekać na Niego. Apostoł Paweł mówi, jestem pochwycony przez Chrystusa. Popatrzcie w wiersz 12. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez samego Jezusa Chrystusa. Bracie i siostro, czy czujesz się pochwycony przez Chrystusa? Czy wiesz, że On trzyma cię w swoim ręku? W Ewangelii Jana jest napisane, Jezus mówi, nikt nie wydrze ciebie i mnie z Jego ręki. A później mówi, nikt nie wydrze ciebie i mnie z ręki mojego Ojca. Bracia i siostry, dziecko Boże jest pochwycone przez Pana. Trzymane mocną Jego ręką. Ale apostoł Paweł mówi, tak jak On mnie uchwycił, tak ja chcę trzymać się Jego mocno. Chcę, tak jak On zacisnął swoją prawicę i mnie uchwycił, ja chcę moją ręką trzymać się mojego Pana, aż dokończę biegu. Aż spotkam się z Nim, kiedy On przyjdzie. Tak więc w tym 3 rozdziale Paweł mówi, żeby tylko zyskać Chrystusa i być znaleziony w Nim, nie opierając się na własnej sprawiedliwości. Nie ma znaczenia moje pochodzenie, nie mają znaczenia rzeczy, które uczyniłem dla Niego. Dla mnie najważniejsze znaczenie ma to, co On uczynił dla mnie i na tym buduję moją pewność. Ale też chcę podobać się Jemu, zmierzać w Jego kierunku, chcę być podobny. I tutaj czytamy tak, On mówi w tym swoim wyznaniu, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Zadaję sobie pytanie, Pawle, czy ty jesteś masochistą? Ty chcesz być podobny do Chrystusa? Nie w chwale. Mówi, chcę być podobny do Niego w Jego śmierci. W Jego śmierć. Pawle, czy ty wiesz, co mówisz? Chcę być podobny do Chrystusa. Chcę tak biec. Chcę być podobny do Niego, kiedy On był odrzucony. Chcę być podobny do Niego, kiedy On był zraniony. Chcę być podobny do Niego, kiedy był opluwany. Chcę być podobny do Jezusa, który mnie uchwycił. A Paweł wie, że do chwały wchodzimy przez uniżenie. Paweł wie, że pokora poprzedza chwałę. Paweł wie, że w takim właściwym nastawieniu oto on nie zawiedzie się i będzie mógł być z Panem na wieki.
On mówi, moja nadzieja jest w Panu. I tego nie chcę utracić. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko może sobie poddać. To jest cel. Zyskać Chrystusa i być znaleziony w Nim, bracie i siostro. Nie pozwolić się niczemu, żadnej sytuacji, żadnym przeciwnościom, niczym sprowokować czy sprawić, żebym odszedł od mojego Pana. Jak wczoraj słyszeliśmy w kazaniu, oto ktoś mówi, zawiodłem się na Bogu. Zawiodłem się na Bogu i na razie dam sobie czas. Ja myślę, że to jest bardzo niebezpieczna postawa. Bo jeżeli ktoś zaczyna odchodzić, to w to samo miejsce przychodzi ktoś inny, który będzie pogrążał nas w tej destrukcji. Staramy się zrozumieć. Staramy się współczuć. Ale z drugiej strony nie znajdziemy zawsze odpowiedzi na nasze pytania, ale Bóg oczekuje od nas zaufania. Że będziemy Mu ufać w każdym czasie. A więc Chrystus życiem, Chrystus wzorem, Chrystus celem. I dlatego czwarty rozdział tego listu zaczyna się od tego, że apostoł Paweł wzywa tych, do których pisze. W tej całej swojej sytuacji, mając nadzieję, że już wkrótce będzie zwolniony z więzienia, bo o tym mówi wprost w tym liście. Dlatego się mówi, że to jest ostatni list, który pisze z tego więzienia. On ma pewność, że Pan sprawi jego uwolnienie. On mówi o tym w wierszu pierwszym, czwartego rozdziału. Przeto bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. A więc jeżeli Chrystus jest moim życiem, jeżeli On jest moim wzorem, On jest moim celem, to teraz ja mam trwać. I tu mamy rady. Bądźcie jednomyślni. Bądźcie pełni radości w Panu. Bądźcie pełni skromności. Ja powiedziałem, kiedy patrzyłem do tego tekstu, w piątym wierszu tego fragmentu, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. W języku greckim to słowo znaczy stosowny, należyty, słuszny, uczciwy. A przetłumaczone to słowo jest w Biblii Tysiąclecia, w trzecim wydaniu. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. Tłumaczone w języku angielskim New International Version jako łagodność i delikatność. Ale to łączy się ze skromnością, prawda? Ja myślę, że człowiek skromny jest człowiekiem uniżonym, jest człowiekiem delikatnym, łagodnym. I takim był apostoł Paweł i do tego wzywa Kościół Jezusa Chrystusa, którzy oczekują Pana. Niech trwają w tym, do czego Pan nas wzywa. Niech pilnują Niech trwają w jednomyślności, niech trwają w radości Pana, niech trwają w tej łagodności i delikatności. Apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan, mówi, jak żywicielka łagodnie do was pisałem. Takim jest ten człowiek. A przecież lata, które były za nim już biegu, zostanie wypuszczony z tego więzienia. My już wiemy, ale on o tym nie wie. I zostanie mu jeszcze 5 lat życia. Ale w tym człowieku, który już tyle przeszedł, nie ma ani troszeczki jakiegokolwiek zgorzknienia w sercu. Jakiegokolwiek wyrażenia żalu, że Bóg coś zrobił nie tak. Że coś jest nie tak. Jego serce jest wolne od tych rzeczy. Mówi, bądźcie zawsze radośni. W każdej sytuacji okazujcie radość, nawet przez łzy. I teraz mówi, nie troszczcie się.
nie troszcie się. Bracia i siostry, jak się nie troszczyć? Przecież wszystko wokół nas zachęca nas do tego, żebyśmy właśnie się troszczyli. I chciałbym poświęcić ten czas dalszych naszych rozważań. Teraz rozpocznę, bo za chwilę zrobimy przerwę. W jaki sposób, co Biblia mówi, o jakich rodzaju trosce mówi, czego to dotyczy i jak jako dziecko Boże, oczekując na Pana, mogę zachować swoje serce wolne od wszelkiego zgorzknienia, ale też od zwiedzenia, tego zwiedzenia poprzez różnego rodzaju troski i sytuacje, aby moja uwaga była odwrócona od celu, wzoru, którym jest Chrystus Jezus, na zupełnie inne rzeczy. Mówi, nie troszcie się. Apostoł Paweł nie polecał chrześcijanom stoickiej apatei, czyli beznamiętności. Stoicy uważali to za najwyższą formę takiego prawdziwego radzenia sobie w życiu i sukcesu w życiu i mówili, najgorszą rzeczą w życiu człowieka jest smutek. I doszli do takiego przeświadczenia, ta apateia, ta beznamiętność miała ich wyłączyć w ich myśleniu od wszelkich wzruszeń. Nawet jeżeli ktoś cierpiał, jeżeli ktoś drugi okazywał współczucie, to już nie był w porządku, nie był tej najwyższej jakości człowiekiem, bo zakłócił w sobie tą beznamiętność, to nieporuszenie emocji. Oni mówili, nasze emocje nie mogą być poruszone, wyłączamy siebie. Paweł nie głosił tego rodzaju apatei, mówiąc, nie troszcie się. Apostoł Paweł jest z krwi i kości człowiekiem takim jak my. Doświadczał rzeczy takich jak my i daleko więcej takich jak my. Ale mówi do ciebie i do mnie, nie troszcie się. Mówi do Kościoła o nic. Biblia Tysiąclecia mówi, o nic już zbytnio się nie troskajcie. Tu nasze tłumaczenie mówi, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A Biblia Tysiąclecia mówi, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Tak więc ja wiem, że bardzo często my mężczyźni wpadamy w taką apateę, taką nieporuszoność emocji. Oto tak jak wczoraj słyszeliśmy, to było marzeniem naszego brata pastora, przychodzi do domu i leży. Czeka na obiad, czeka na dobrą prasę, jest w takiej apatei. Bo przecież ma się nie troszczyć. On teraz nie może być poruszony w jakiś negatywny sposób. No ale kto przygotuje obiad? Ale kto zatroszczy się o dzieci? Kto je ubierze? Kto je wyśle do szkoły albo przyjmie? Kto posprząta mieszkanie? Ale on jest w totalnej beztrosce. Bo przecież Pismo mówi. Bo przecież tak jest napisane. Apateia. Bracia i siostry, nie widzi, jak jego żona biega z tymi siatkami. Ona nie musi być w apatei. Jej słowo nie dotyczy, nie troszcie się. On już jest na wyższym duchowym poziomie. Pawle, o czym mówisz? Mówisz do nas z natchnienia Ducha Świętego, nie troszcie się. To słowo troszczyć się w języku greckim merimnao znaczy troszczyć się, zajmować się, martwić się, ale też znaczy dbać i starać się.
Forma rzeczownikowa to jest troska, frasunek, zmartwienie, niepokój, staranie. No to jak to jest? No bo z jednej strony mam się nie troszczyć, jeżeli bym to przetłumaczył, a mógłbym tu wstawić, nie starajcie się o nic. No i chcemy się temu przyjrzeć. Jak apostoł Paweł nam radzi? Co Słowo Boże nam w tej sprawie radzi? Zadając sobie kilka pytań, rozmyślając nad tymi tekstami. Te teksty przywiedziemy tutaj przed nasze oczy, abyśmy mogli to zobaczyć. Dlaczego Pismo zwraca ludziom uwagę na taką prozaiczną, wydawałoby się, sprawę, jakim jest zatroskanie czy staranie w każdej sprawie? Czy troska, staranie się jest grzechem sama w sobie? Czy Boga tak naprawdę interesuje każda sprawa, która mnie dotyczy? I jakie są dla mnie i dla Ciebie Boże obietnice odnośnie tej kwestii? Oto chcielibyśmy znaleźć odpowiedź na te pytania. Chcielibyśmy wiedzieć, co Bóg ma nam do powiedzenia w tej sprawie. To słowo występuje kilka razy w Nowym Testamencie, w szczególnych miejscach. I zanim zrobimy przerwę, jedno miejsce, Ewangelia Marka, 4 rozdział, wiersz 18 i 19. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Tutaj mamy wyraźnie, troski tego wieku zaduszają słowo. I to jest to samo słowo, które Paweł użył w liście do Filipian. Nie troszcie się. Nie martwcie się, nie frasujcie się, nie niepokójcie się. A więc w kontekście tego wieku, ale troski tego wieku, tej naszej codzienności. Moja żona mówi do mnie, wiesz co, dobrze by było, gdybyśmy obcięli, przycięli troszeczkę wszystkie tuje w ogrodzie. Kilka lat temu kupiliśmy sobie takie elektryczne nożyce do cięcia i nie wiedząc, jakie będą następstwa, z takim animuszem ruszyliśmy do przycinania tych tuj. I co zacząłem przycinać? Bezpiecznik wyleciał. No to mówię, przyciśnij bezpiecznik. Znowu wycinam, bezpiecznik wyleciał. Wiecie, trwało to dobrych parę minut. Zadowolony, poprzycinałem, tak popatrzyliśmy, wygląda dobrze. Wróciłem do domu, ale okazało się, że lodówka nie działa. Moi drodzy, oto przy tym ciągłym wyłączaniu i włączaniu zepsuliśmy cały kompresor. 300 zł, jakby nie było. Troska tego wieku, spraw codziennych. Już myślałem, że zaoszczędzimy. Już mamy na coś innego to miało być. Ale teraz lodówka. I poszliśmy do sklepu i pani mówi, wiecie, dzisiaj wszyscy są uprzejmi i od razu mówią, kup pan całą lodówkę. Właściwie różnica jest niewielka. Tu 300, a pan ma już 10-letnią lodówkę. O, to już będzie koniec. A my mamy nowe lodówki. No 1000 zł. No 800. Normalna rzecz. Normalne wydarzenie, jakie ma miejsce. A Pan Jezus mówi, a zasianymi między ciernie. Ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku, co robią?
zaduszają słowo. Rano czytałem takie wspaniałe słowo. Oto Bóg zapewniał mnie o swojej miłości do mnie. A tutaj po prostu no, trzeba wydać kolejne pieniądze, kolejny ubytek.
Troski tego wieku, dnia codziennego, naszej doczesności, a Pan nas ostrzega, aby nie zadusiły słowo. Aby ta troska, to zmartwienie, które przychodzi, a właściwie, czy ich dużo przychodzi, bracia i siostry? Czy ktoś jest tutaj bez żadnej troski? Bez żadnego zmartwienia? Twoja głowa jest zupełnie wolna i właściwie tylko lewitujesz. Błogo w powietrzu się unosisz. Apostoł Paweł wie o tym. Pan Bóg wie o tym. I Pan Bóg nas do czegoś zachęca. Nas do czegoś wzywa, żebyśmy umieli w sposób właściwy potraktować wszelką, każdą troskę i wyjść zwycięsko. I nie pozwolić, żeby troski dnia codziennego, tego wieku, w czym cały świat ma udział, żeby dziecko Boże, chrześcijanie, nie byli przytłoczeni, nie pozwolili, żeby słowo żywego Boga zostało w nich, w nas zaduszone.
I Bóg nam dał wyraźne rady. I rozważając dalej ten tekst, to Boże Słowo, przypatrując się i później definiując pojęcie troski, tak jak rozumie go Boże Słowo i pokazując, jak możemy sobie z nimi poradzić, tym zajmiemy się po przerwie. 15 minut przerwy. Kiedy patrzymy na ten list do Filipian apostoła Pawła, widzimy, że apostoł Paweł jest zafascynowany osobą Jezusa Chrystusa, pochłonięty jego stylem i sposobem życia. Stąd tyle w tym liście radości, nadziei, optymizmu i gotowości nawet na śmierć. I mówiliśmy, że na koniec on radzi Kościołowi, aby trwał i między innymi, aby Kościół, aby Boże dzieci trwali w tym, aby radzili sobie ze swoimi problemami, troskami, umieli je składać, przedkładać w modlitwach, błaganiach z dziękczynieniem Wszechmogącemu Bogu. I wzywa nas, żebyśmy nie byli ludźmi obciążonymi troską, zmartwieniami i kłopotami dnia codziennego. Moi drodzy, i ten pierwszy fragment, kiedy tak uważnie się przyjrzymy temu słowu, które te troski dnia codziennego, tej doczesności, w której jesteśmy, zaduszają słowo, są umieszczone w kontekście ułudy bogactw i pożądaniu innych rzeczy. Oto Paweł chce nas ostrzec przed tym, że jeżeli będziemy patrzeć w trosce o więcej dóbr materialnych, możemy popaść, dać się zwieść ułudzie bogactwa i pożądaniu rzeczy, które zaduszą słowo i życie Boże, które w nas jest. Kolejny fragment, bardzo ważny fragment, o którym mówił słowo, które powiedział Pan Jezus Chrystus, zapisane w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w kazaniu na górze, to wspaniałe słowo, gdzie Jezus mówi, nie możecie Bogu służyć i mamonie. I później mówi, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie? Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm? I Pan Jezus mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jezus mówi, nie potraficie dodać do swojego wzrostu nawet jeden łokieć. A więc wielka nauka Pana Jezusa. I Pan Jezus doskonale wie, że także my jako Jego dzieci będziemy mieli na uwadze te troski o jedzenie, o to, w co się przyodziać. Ale Jezus mówi, niech to nie będzie, nie owładnie waszymi myślami, waszym sercem. Niech to nie pochłonie was, bo przecież co innego ma być przed waszymi oczyma. Moi drodzy, a więc chrześcijanin to nie człowiek, który jest pochylony, z pochyloną głową, zmartwiony, zatroskany i mówi, wiesz, po prostu, no nie wiem, jak to będzie jutro. Nie wiem, czy sobie dam radę. Nie wiem, co włożyć do garnka. Nie wiem, czy starczy mi na zapłacenie rachunku. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Takie codzienne życie. Co będziecie jedli? Co będziecie pili? W co będziecie się przyodziewać? Przecież to jest normalna rzecz. Wszyscy o tym myślimy. Ale Słowo Boże nam mówi, niech to nie zajmie całego waszego myślenia i serca. David Wilkerson kiedyś opowiadał, bardzo mi się to spodobało, jak wracał gdzieś tam, idąc na Manhattanie, w Nowym Jorku, idzie z taką posępną twarzą, ponurą, posępną twarzą, z głową opuszczoną. I kiedy tak idzie, na schodach siedzi narkomanka i sobie wstrzykuje kolejną dawkę narkotyku. I ta narkomanka tak patrzy na męża Bożego Dawida Wilkersona i mówi, hej, człowieku, uśmiechnij się, życie jest piękne. I on, kiedy to usłyszał, wiecie, potrząsnęło nim, mówi, ja, mąż Boży, usługuję tyle lat, głoszę słowo żywego Boga, zachęcam ludzi do wiary, do ufności w Bogu, a ja mam taką twarz, że ona mówi, że ja powinienem coś zmienić. Ta, która sobie wstrzykuje narkotyk, jest bardziej pogodna niż ja. Czasami tak wygląda w naszym życiu, bracia i siostry, prawda? Te ciężary, ta troska, troska do troski sprawia, że uginamy się coraz niżej i już czasami nie widzimy, czy w ogóle kolejny dzień przeżyjemy. Ale chcę ci powiedzieć, przeżyjesz, bracia i siostro. I możesz przeżyć i będziesz przeżywał, bo Pan jest z tobą. Bo Pan jest tym, który daje zaopatrzenie. On chce nas ustrzec od przed tego rodzaju frustracji, załamania. Mówi, nie troszcie się. Nie troszcie się. Wiecie, tak mocno Jezus tutaj mówi, poganie tego wszystkiego szukają. A czy ty i ja jesteśmy poganinami? Czy ty i ja właśnie nie wyszliśmy z pogaństwa, aby służyć żywemu Bogu? Aby powierzać na każdy dzień całe swoje życie i wszelką swoją troskę i każdą sprawę na Niego. To dlaczego jeszcze taki mamy problem? I my chcemy się nauczyć, jak to zrobić. Pan Jezus tutaj mówi bardzo mocne słowo, ale szukajcie najpierw mojego królestwa, Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystkie te inne rzeczy będą wam dodane. Wierzymy w to, bracia i siostry? Czy wierzysz w to, że Bóg zatroszczy się o twoją odzież, o twój codzienny chleb, o pokarm, zatroszczy się o twoje dzieci, co będą jeść i pić i co będą się ubierać? Wiesz, że Ojciec o tym myśli? My myślimy, że Bóg jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, co my przeżywamy tutaj na ziemi. I bierzemy troskę za troską i uginamy się. I w pewnym momencie mówimy, już nie da rady. Jezus mówi, nie. Ja chcę, żebyście każdego dnia, myśląc w sposób właściwy i nadając właściwą rangę tym codziennym sprawom, nie pozwolili nim się ogarnąć, ale przede wszystkim patrzyli na mnie, szukali mojego królestwa, byli w moich sprawach, a ja zatroszczę się o was. Pozwalasz Bogu troszczyć się o siebie? Czy sam troszczysz się o siebie? Czy sam zamartwiasz się? Pozwól Bogu zatroszczyć się o siebie i zobaczysz cuda Boże. Nie jak poganie. Poganie mogą tak, ale ty i ja należymy do żywego Boga. Jesteśmy w Jego ręku i On dał nam żywą obietnicę. I On mówi do nas wyraźnie. Używa tutaj słowa szukać najpierw królestwo. I to słowo oznacza nieustanne zaabsorbowanie poszukiwaniem czegoś lub usilne dążenie i dokładanie wszelkich starań zdobycia czegoś. Troska o codzienny byt, ułuda bogactw sprawia, że ja ustawicznie zaczynam szukać, jestem zaabsorbowany tymi codziennymi sprawami, które są ważne. Ale to one są główną rzeczą, głównym celem codziennego mojego dnia. A Jezus mówi, nie, te wszystkie troski dnia codziennego składajcie na Boga. A niech wasza uwaga, wasze zaobserwowanie, wasze dążenie, staranie będzie ukierunkowane na to, co pochodzi od Boga, co jest z Bożej ręki. I to jest kwestia wiary. Jeżeli oczekuję Pana, to chcę być znaleziony w tym miejscu gotowości, takiego bycia przed Nim, żeby mieć cały czas Jego przed oczyma, aby nic mnie od Niego nie odprowadziło, abym nie był znaleziony jak człowiek, który mówi, Panie, wybacz, ale nabyłem to, kupiłem tamto, mam do zrobienia jeszcze to i tamto. Jezus mówi, nie troszczcie się o to. Powierzcie wasze prośby, troski, to wszystko złóżcie. I tutaj Jezus mówi jeszcze o jedną rzecz. O mało wierni. Inaczej mówiąc, jeżeli przygniatają nas, pozwalamy się przygnieść, ogarnąć, opanować w naszych myślach zmartwieniami, frasunkiem, troskami i nagle zapominamy, że mamy Boga. To jest oznaką małej wiary. Jezus mówi, mało wierni. Żeby nam to lepiej uzmysłowić, Pan Jezus mówi, spójrzcie na lilie polne, na trawę, którą Ojciec tak wspaniale ubiera. Jeżeli Bóg troszczy się o zwykłą lilię, która dziś jest, a jutro jej nie ma, to jakżeż by nie zatroszczył się o ciebie i o mnie? Jakżeż by nie zatroszczył się o twoje i moje dziecko? Jakżeż by nie zatroszczył się o twojego wnuka? Amen? Jakżeż by nie zatroszczył się o codzienny chleb, jeżeli on zwraca uwagę na lilię, na małego ptaka? A później mówi, nawet włosy wszystkie na waszej głowie są policzone. I wiecie, Pan Bóg ma problem z naszymi włosami. Kiedyś jak studiowałem, stanąłem przed lustrem i tak zaczesałem grzebieniem pełno włosów. Mówię, Panie Boże, zachowaj mnie, żebym jak już będę troszeczkę starszy, jeszcze coś miał na mojej głowie. Teraz to już. Ale jest napisane, skoro on zna liczbę włosów na twojej i na mojej głowie, to jak myślisz, czy on nie myśli i nie troszczy się o inne rzeczy? Że on nie wie o tym, czego potrzebujesz? Brat Leszek powiedział tutaj o swoim tacie. Miałem bardzo podobne przeżycie. Kiedy nawróciłem się, wiecie, sprawa Królestwa Bożego, Bożego Słowa była najważniejsza. Na początku ojciec mówił, zgłupiał, ale mu przejdzie. A później, kiedy wchodzi pewnego razu do mojego pokoju, znowu mnie widzi, jak czytam Biblię i modlę się, mówi, chłopie, ty w życiu nic nie osiągniesz. Ty się nawet nie ożenisz. Ty byś poszedł na dyskotekę. Pobawił się, może byś jakąś dziewczynę spotkał. A ty siedzisz nad Biblią. Marnujesz czas. Wiecie, może załamywał ręce nade mną, ale ja wiedziałem jedno, że mam Ojca w niebie. Mam Ojca w niebie. I Pan Bóg dał mi wspaniałą żonę, wspaniałe dzieci i Bóg dał nam miejsce, gdzie mamy mieszkać i wiem, że to wszystko jest z Jego łaski, z Jego dobroci. Wydawałoby się, kiedy będziesz zabiegał sam o swoje rzeczy, weźmiesz sprawy w swoje ręce. Bracia i siostry, Pan wzywa nas, abyśmy zawsze o tym pamiętali. On doskonale wie, czego potrzebujesz. A więc powiedz, Pan mój wie, czego potrzebuję. Już nie muszę sam się z tym martwić. Pozwól Bogu się martwić. Ale jakże często troska, zmartwienie, kłopot. I nagle mówimy, ja nie mam czasu, aby szukać Królestwa Bożego. Ja nie mam czasu, aby pójść do zboru. Ja nie mam czasu, aby czytać Biblię. Ja nie mam czasu na te rzeczy. Jak będę miał trochę więcej czasu. Zdradzę wam tajemnicę. Brat biskup podpowiada, że na emeryturze, a ci, co są na emeryturze, mówią, że jeszcze mają więcej pracy niż przed. Tak naprawdę nigdy nie ma czasu. Musisz wybrać. Ja muszę wybrać. Zrobiliśmy taką małą rzecz przed wyjazdem tutaj. Rozjechaliśmy się. Nasze dzieci pojechały w różne strony. My z żoną jesteśmy tutaj na tym kongresie razem z wami. I powiedziałem moim dzieciom, słuchajcie, kupcie sobie zeszyty, długopisy. Każdego dnia czytamy Ewangelię Jana. Po pół godziny przeznaczamy na modlitwę. A jak spotkamy się za miesiąc czy za półtora, usiądziemy i podzielimy się tym, co Bóg nam objawił w swoim słowie. Muszę wam powiedzieć, mam zaległości. Wiecie, co stwierdziłem? Że trudno jest być systematycznym. Trudno jest taką normalną rzecz zrobić. Jak codzienne, regularne, świadome oddanie się i czytanie Bożego Słowa i rozmawianie z Bogiem. Ale muszę wam powiedzieć, bracia i siostry, jeżeli w tym względzie nie będziemy pracować nad sobą, nie będziemy czuwać, to jak będziemy gotowi? To coś innego nami owładnie, właśnie troska, zmartwienie, kłopoty i przestaniemy widzieć Pana i Jego moc. To słowo, którym słyszeliśmy, ono obdarza nas życiem, przestanie nam tego świeżego błogosławieństwa życia udzielać. Jezus nie mówi, nie pracuj, nie staraj się, nie zabiegaj. Nie, Jezus tego nie mówi. Jestem przekonany głęboko, że chrześcijanin ma się starać, ma zabiegać, ma się troszczyć o różne rzeczy, ale nigdy nie powinien pozwolić, żeby troski i zmartwienia wzięły górę w jego umyśle i zasłoniły mu Pana i jego moc. Bóg nigdy nie będzie błogosławił lenistwa. I nigdy nie będzie błogosławił kogoś, kto myśli, że nie ma nic do zrobienia. To nie znaczy właśnie to, nie starajcie się. Ojciec wie, że tego wszystkiego potrzebujemy i wesprze nasze staranie i codzienny trud. Kolejny fragment zapisany w 21 rozdziale. Wiersz 34 do 36. Moi drodzy, zanim przejdziemy do tego fragmentu Bożego Słowa, to przypominam sobie inną rzecz. Ojciec wie, on doskonale wie. Pamiętam, pewnego razu przyszła jedna siostra do nas, do domu, przyniosła taki, wiecie, ogromny pakunek. To było dobrych chyba kilka lub kilkanaście kilogramów mięsa. Mówi, pastorze, daję to tobie, zrób z tym, co zróbcie, twojej żonie, zróbcie z tym, co chcecie. I wtedy moja żona mówi, Andrzej, pojedziemy do drugiego miasta, tam są nasi przyjaciele, weźmiemy część z tego i tam coś zawieziemy. Ci ludzie nie lubieli odbierać, brać jakichkolwiek podarków. Było im bardzo ciężko. Byli tacy dumni. I pojechaliśmy tam. I wiecie, co się okazało? Oni mówią, już od tygodnia nie mieliśmy mięsa w ustach, bo nie mamy pieniędzy. Ale to były Boże dzieci. A Bóg wie i troszczy się. Halleluja. Tak więc Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Ewangelia Łukasza 21, wiersz 34, 36 jest napisane: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Znowu sprawa dotycząca troski, zmartwień, spraw, którym człowiek wierzący może poświęcić swoją uwagę, nadmiar swojej uwagi, i jego serce staje się jakie? Ociężałe. Obżarstwo, opilstwo oraz troski o byt, o codzienny dzień, o sprawy każdego dnia. W liście do Filipian Paweł mówi, nazywa tych chrześcijan wrogowie krzyża, Bogiem ich jest brzuch. A więc zaczynają zmieniać swoje priorytety, zmieniać swoje nastawienie. A tutaj jest użyte słowo czuwajcie, nie pozwólcie, aby te rzeczy sprawiły, że wasze serce, wasze pragnienia w kierunku Boga staną się ociężałe, coś utracicie, że przestaniecie widzieć, kto jest celem waszego życia. Tutaj użyte jest słowo czuwać, gregoreo, czyli być takim jak na straży. Strażnik czuwa w nocy, jest przebudzony, jest czujny. Czuwajcie, a więc sprawdź sam swoje własne serce, to czym żyjesz, czy rzeczywiście całym sercem jesteś zaabsorbowany, aby szukać Boga, a te sprawy codzienne rozwiązujesz na bieżąco, ale też pozwalasz Bogu, aby On w nie wkraczał. Pewien człowiek, który pracował w biznesie, powiedziano mu, pracujesz bardzo dobrze, twoje wyniki są rewelacyjne i mamy dla ciebie wyższą posadę, ale musisz całą swoją uwagę, całe swoje serce poświęcić naszej firmie. On mówi, to nie jest dla mnie propozycja, bo moja cała uwaga, moje całe serce poświęcone jest sprawą Bożym i Bożego Królestwa, a moja praca tylko pomaga mi osiągnąć mój cel. Amen. Bracie i siostro, nasza codzienna praca, nasze codzienne zabieganie mają nam pomagać tylko to, aby osiągnąć ten największy cel, jakim jest nasza służba i oddanie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli w ten sposób będziesz traktował pracę, to nigdy praca nie pochłonie ciebie i nie obrabuje cię i nie sprawi, że serce twoje, umysł twój stanie się ociężały na sprawy Boże. Przedtem bieg do zboru. Przedtem bieg już był wcześniej przed nabożeństwem. Przedtem był pierwszy, aby uwielbiać Boga. Przedtem był pierwszy, aby czytać Boże Słowo. Ale teraz, bracie, drogi, wybacz, ale nie mam czasu. Nie zdążyłem, nie dam rady być na tym nabożeństwie czy na tej modlitwie. Nie jestem w stanie się w cokolwiek zaangażować z Boże. Nie mogę odnośnie tych rzeczy nic zrobić. Ale tu chodzi, bracia i siostry, o życie. I to wieczne życie. I przez taką, wydawałoby się, prozaiczną rzecz możemy nie być gotowi, kiedy On przyjdzie po swój Kościół. Nasza lampa nie będzie miała oleju tak, jak On tego wymaga i tego pragnie. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, od 6 do 9 wiersza. Słowo bardzo podobne do tego, które rozważamy. Powierzcie prośby w modlitwach i błaganiach wasze Bogu. Apostoł Piotr pisze do Kościoła bardzo, bardzo podobnie w tym 5 rozdziale. Mówi tak: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Bracia i siostry, gdyby diabeł przyszedł do ciebie i do mnie z jakimś pół litra i postawił przed tobą, mówi, bierz ty, to wiedziałbyś, co zrobić. Gdyby przyszedł i powiedział, ukradnij coś, albo zrób coś niewłaściwego, wiedziałbyś, co zrobić, ale on jest tak przebiegły i działa w taki zaawalowany sposób, że tutaj apostoł Piotr umieszcza pojęcie troski, zmartwienia jako taktyki diabła przeciwko nam. Mówi, diabeł jak lew chodzi wokół nas i chce nas pochłonąć. On jest jak lew, on nie jest lwem. Lew z Judy jest w nas. Jezus Chrystus jest w nas. Ten, który jest większy, jest w nas. Ale diabeł wie, że nie może, dopóki jesteś na drodze za Panem, który jesteś pałający, jak apostoł Paweł, miłością do Jezusa. On nie może ci nic zrobić, dopóki jesteś na tej wąskiej drodze i masz tą bliską relację z Panem. Ale on chce cię ściągnąć z tej drogi, odwrócić twoją uwagę i chce nas sprowadzić tak delikatnie na pobocze, żebyśmy coraz bardziej odeszli. I troska i zmartwienie jest jego taktyką, jego strzałą wystrzeloną przeciwko każdemu z nas. I apostoł Piotr mówi, dajcie mu odpór i pamiętajcie, złóżcie waszą troskę na tego, który ma o was staranie. Tyle miejsc poświęcone zagadnieniu troski i starań. To znaczy, jeżeli to jest w tylu miejscach, to znaczy, że to jest tak ważne i stanowi taki oręż przeciwko nam, że w tym względzie ty i ja naprawdę musimy być czujni. Musimy sprawdzić swoje życie, czy aby nie jest tak, że zamartwiam się, że przestałem już widzieć, jak wielki, jak potężny jest wszechmogący Bóg. Troska o pracę, troska o dzieci, o szkołę. Wiecie, każdy z nas, jak sądzę, tutaj ma troskę o niezbawionych członków rodzin. Ponad 30 lat chodzę za Panem i muszę wam powiedzieć, prawie dzień i w nocy wołam za moimi bliskimi. Za moim tatą. Dzięki Bogu moja mama kilka lat temu oddała życie Jezusowi. Wołam za moimi rodzonymi braćmi. To jest moja troska. Ale wiecie, czasami ta troska tak doskwiera. Czasami człowiek jest tak jakby przybity tym, Panie, tyle lat wołam do Ciebie, że muszę być czujny i muszę wiedzieć, co mam zrobić. I muszę wiedzieć, komu mam to powierzyć. Bo przecież jeżeli On troszczy się o małe rzeczy, to o ileż bardziej On pragnie zbawienia mojego taty, moich braci, moich bliskich. Amen. A diabeł chciałby mnie przygnieść tą troską i zmartwieniem. I chciałbym powiedzieć, widzisz, oto Bóg nie słyszy ciebie, oto tyle lat się modlisz, oto u tego to tak idzie jak właściwie grzyby po deszczu, jeden za drugim w rodzinie się nawraca. A co jest u ciebie? Chodzi jak lew. Wkłada troskę i zmartwienie i podsyca ją. Jeszcze oskarża i mówi, popatrz. Oskarża Boga, oskarża ciebie, mnie, mówi, popatrz, jak ty się modlisz. Jesteśmy już przygniecieni. I mówimy, czy coś to da. Ale apostoł Piotr mówi, bądźcie trzeźwi, bądźcie czujni i nie pozwólcie, żeby diabeł z wami właśnie to zrobił i odniósł zwycięstwo. przeciwstawcie mu się. Dajcie mu odpór waszej wierze. Moi drodzy, troska o zbór, o Kościół, troska o uzdrowienie, to wszystko jest, to wszystko występuje. Apostoł Piotr mówi tutaj, używa takiego słowa greckiego epiripto, wrzucić na coś, na kogoś, obarczyć, przerzucić na kogoś, czy też powierzyć. Złóżcie, czyli obarczcie kogoś. Tu dosłownie mówi obarcz Boga, złóż na Pana. Wrzuć to na Niego. I to słowo jest tylko jeszcze raz użyte, kiedy na osiołka, na którym miał jechać Pan Jezus, wrzucono coś, żeby mógł na tym usiąść. Wtedy to już było na osiołku. Już On tego nie nosił. Ale wrzucił to na osiołka, osiołek to niósł. A Jezus mógł usiąść i być prowadzony w triumfie. A więc mam coś zrobić. Bo inaczej troska, zmartwienie i zamartwianie całkowicie pochłonie moją uwagę, moje myśli. Przestanę myśleć o Bogu, o tym, kim On jest i co On dla mnie uczynił. Piotr chce, aby nasze oczekiwanie na Pana było pełne ufności i wiary, a nie zwątpienia. Z ufnością, z wiarą, abyśmy oczekiwali na Pana. Włóżcie staranie na Niego. To słowo, tu jest inne greckie słowo melo. Martwić się, troszczyć, starać, dbać, przejmować się. Mówi, złóżcie te właśnie rzeczy, którymi się przejmujecie, o które się staracie, zamartwiacie. Złóżcie to na Niego. A On da nam zwycięstwo. A diabeł, co trzeba zrobić wobec diabła, kiedy zaufasz Bogu i złożysz to na Pana, i w wierze musisz powstać i dać odpór diabłu, powiedzieć, teraz ta sprawa już jest w Bożym ręku. Już nie jest więcej tylko moją sprawą, moim zmartwieniem. Moi drodzy, w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, 18-19 wiersz porusza inną kwestię troski i zmartwienia, które są naszym udziałem. Pan Jezus mówi, z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Oto jest troska, zmartwienie wynikające, co mam odpowiedzieć, kiedy mnie zapytają. Co mam odpowiedzieć w moim domu? Co mam odpowiedzieć wobec tych, którzy może wystąpią przeciwko mnie, postawią mnie przed sądem? I to było udziałem apostoła Pawła. A on stał, jest napisane, śmiało i śmiało mówił w swojej obronie. W drugim liście do Tymoteusza, pożegnalnym liście, właściwie testamencie jego, mówi, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz odłożona mi jest korona żywota, którą mi da Pan w owym dniu. I na końcu mówi, kiedy stanąłem przed cesarzem, nikt inny nie stanął w mojej obronie. Byłem sam. Wszyscy ludzie mnie opuścili. Ale mówi, ale Pan mnie nie opuścił. Bracie i siostro, On nigdy nas nie zostawi. Nigdy nas nie pozostawi samym sobie. Nawet kiedy będziesz sam siedział w jakimś miejscu, i może będziesz musiał stanąć przed jakimś sądem. Albo możesz będziesz musiał stać przed swoimi bliskimi i dać słowa obrony swojej wiary. A On powiedział, nie bój się, nie zamartwiaj się. Oto mój Święty Duch jest z tobą i pouczy cię i powie ci, co masz mówić. I to jest cudowne. Wiecie, to przychodzi nagle. Tak jak słyszeliśmy brata Janusza, jak odpowiedział swojemu tacie. To jest mądrość, prawda? Pamiętam, jak organizowaliśmy Festiwal Dobrej Nowiny w Ustroniu. Mieliśmy zakończenie tego festiwalu już później w niedzielę na nabożeństwie takim uroczystym i ludzie byli zaproszeni na nabożeństwo. I ja wyszedłem trochę wcześniej, moja żona szła później i tak idąc drogą napotkała młodą zakonnicę, która mieszkała niedaleko nas w kościele u Dominikanów. Młoda zakonnica, ubrana jak zakonnica. I moja żona mówi, ona pyta moją żonę, gdzie tu jest kościół luterański, bo chcę iść dzisiaj na nabożeństwo do kościoła luterańskiego. A moja żona mówi, a tu jest zielonoświątkowy kościół. Więc zapraszam do zielonoświątkowego. Ona mówi, no, mówię, muszę zapytać Ducha Świętego. No i zapytała Ducha Świętego i Duch Święty jej pozwolił, bo przyszła. Ja nic nie wiedziałem i moja żona ją zapraszając mówi, proszę usiąść tutaj, tam się wychodziło, pod właściwie balkonem na skraju, a ona prosto, jak prawdziwy zielonoświątkowiec, do przodu. Nie tam gdzieś z tyłu, ale chce być tu, gdzie, blisko, gdzie wszystko się dzieje. Ja nic o tym nie wiedziałem. Wiecie, mamy czas uwielbiania Pana. Jesteśmy w takim błogim nastroju. Podnosimy ręce i wielbimy Boga. Koło mnie stał pastor już nieżyjący, brat Podżorski. Ja tak podnoszę ręce i wielbię Pana i tak odwracam wzrok, a ona siedziała na samej pierwszej ławce, w pierwszym środkowym rzędzie. Ja patrzę i widzę podniesione ręce i ogromny różaniec. Potężny różaniec. Ja sobie myślę, prowokacja. Mówię, prowokacja, co jest? W kościele zielonoświątkowym i to różaniec, to gdzie? O, na samym przodzie, wszyscy widzą. Mówię do brata Podżorskiego, co robimy? Wiecie, nie chciałem mieć problemy później, no co powiedzą, że pastor dopuszcza, że... On mówi, zostawić. Ja mówię, to zostawimy. Wiecie, nie wiedziałem, to później na zdjęciu jest, mamy takie zdjęcie, jak ona podczas uwielbiania w pewnym momencie leży na podłodze i modli się. Jej cała uwaga jest skoncentrowana na oddawaniu chwały Bogu. Ja mówię, jak było śpiew, halleluja, ona była pierwsza. Ja mówię, o, Panie Boże, życzyłbym sobie, gdyby w zborach zielonoświątkowych ludzie tak reagowali jak ona. Wstałem, aby wygłosić kazanie. Siedziała w pierwszej ławce, miała otwartą Biblię. Ja otworzyłem tekst i zacząłem czytać. I moim przesłaniem było imiona Boże objawione w Starym Testamencie. I puenta, czy ta główna myśl ukierunkowana była na to później jedno imię, w którym jest spełnienie wszystkiego. I kiedy ja czytam, ona otwiera i mówi mi, dopowiada i podpowiada. I tak mi się współpracowało z nią. Wiecie, i dochodzę do momentu kulminacyjnego zwiastowania. Kiedy już powiedziałem, on jest Jahwe Rafa. On jest ten, który leczy. On jest ten, który jest pasterzem. On jest tym, wiecie, prawda, znacie Boże imiona. I mówię, i w kim wypełniło się w Nowym Przymierzu, wypełniły się te wszystkie imiona. A ona na cały głos, w Marii. Uroczyste nabożeństwo, zakończenie festiwalu, głoszona Ewangelia, nie dość, że różaniec. Musiałem przerwać kazanie. Cały zbór siedzi w napięciu. A ja przerwałem kazanie, mówiąc do mikrofonu, podszedłem do niej i mówię, nie moja droga. Te imiona mają swoje wypełnienie tylko w jednej osobie, którą jest Jezus Chrystus. A wiecie, co się wtedy stało? Cały zbór nie wytrzymał, wszyscy zaczęli bić brawo. Ale później nastąpiło coś. Wezwanie i zakonnica wyszła do przodu. I znowu konsternacja. Zrobiłeś wezwanie, osoba wyszła do modlitwy. Trzeba się modlić. Mówię, Panie, co robić? Nakładać ręce czy nie nakładać? Wiecie, mamy dziwne skrupuły, a Bóg miłuje każdego człowieka, a Bóg widzi serce człowieka. Bóg widzi głód, Bóg widzi pragnienie. I położyłem ręce. I zacząłem się modlić. Nie wiedziałem, jak się modlić. Mówię, Panie Boże, ona słyszy. Mówię, Panie Boże, proszę Cię, uwolnij ją od tradycji. A ona mi się wyrwała spod ręki. Mówi, tylko nie od tradycji. Wiecie, to są ułamki sekund i nie wiem, co zrobić. A ja mówię, Panie Boże, uwolnij ją od złej tradycji. A ona, amen, od złej tradycji. Później mnie zaprosiła, żebym przyszedł na parafię głosić Słowo Boże. On wie. Nie troszcie się naprzód, co powiecie. Ale On wie, co powinniście powiedzieć. Duch Święty was zainspiruje. A przekładając to na nasze nabożeństwa, bracia i siostry, ile mamy wspaniałych świadectw, prawda? I Bóg uczynił tak wielkie rzeczy w naszym życiu. Ale boisz się wyjść tutaj na środek i powiedzieć parę słów, co Bóg uczynił dla ciebie. Jesteś sparaliżowany. Ale Pan mówi, nie bój się. Nie myśl naprzód. Dobrze jest przygotować. Wiecie, my kaznodzieje przygotowujemy kazanie na kartę i tak mówimy inne. Oto wstajesz i zaczynasz mówić, a twoje świadectwo dotyka Duch Święty i przez Niego dotyka ludzi i są ubłogosławieni. Amen. Wiecie, ile Kościół traci z tego lęku, z tej troski, takiej złej, zamartwiania się, mówienia. Ja nie jestem w stanie, ja nie wiem, co powiedzieć, ja nie wiem, jak otworzę usta. Ale co Pan mówi? Szukaj najpierw Królestwa Bożego. Chciej oddać Bogu chwałę. Pozwól, aby Duch Święty mógł pomóc Ci, aby Pan Ci pomógł. Powiesz, ja się boję pójść do sąsiada i powiedzieć mu, kim jestem. Pozwól Duchowi Świętemu użyć Cię i dać Ci właściwe słowa. Wiecie, niektórzy sąsiedzi mówią, wiesz, czemu Ty mi dawno nie powiedziałeś, że jesteś wierzącym? Tyle lat Cię oglądam, a Ty mi nigdy jeszcze nie powiedziałeś, że należysz do Jezusa. Ja czekałem, aż w końcu mi powiesz. Wszelką troskę. I także w tej dziedzinie, kiedy będziemy musieli zdać sprawę, czy coś powiedzieć, mamy złożyć na Niego. Moi drodzy, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Pewien przykład, który jest zapisany w Bożym Słowie odnośnie troski, zabiegania, zamartwiania się. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wiersz 38 do 42. Wszyscy znamy i myślę, że moglibyśmy podzielić tą salę na te dwie grupy. Jedną reprezentuje Marta, drugą reprezentuje Maria. Marta krzątała się koło różnej posługi, a Maria usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słowa. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Ten tekst wspaniale współbrzmi z tym, co jest napisane w Mateusza 6:33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Jest dylemat. No przecież trzeba ugościć Jezusa. Przecież Pan Jezus przychodzi do domu. Trzeba zrobić jakieś dobre ciasto, jakieś kanapki, trzeba upiec coś jeszcze, może no jakiegoś steka. A Maria... Panie, powiedziałbyś coś Marii? Ja tu się krzątam, ja tu zabiegam, a ona siedzi i słucha, co ty mówisz. I kto został zganiony? My wiemy, że są ważne i ciasto, i jedzenie. Ja mówiłem w zborze w Ustroniu, że najwięcej kazań wypowiedziały kucharki w tym zborze. Bo wiecie, jest napisane, że każdy odbiera nagrodę tego, komu czy czemu służy. Jeżeli podajesz, czy służysz prorokowi, odbierasz nagrodę proroka. To wszystko, co działo się, jakiekolwiek seminaria, one tam pracowały. Ale na co chcę zwrócić uwagę teraz? Oto mamy wybrać między tym, co dobre, a tym, co lepsze. Nie mamy zaniedbać takich rzeczy jak gościnność. Ale są sytuacje, kiedy Pan będzie od ciebie oczekiwał, że wszystko inne zostawisz, a nastawisz się na słuchanie Pana, na odbieranie słowa i pozwolisz, żeby Pan tobie usłużył. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, mówiliśmy do tej pory podczas tego kongresu, że my jesteśmy wezwani, aby służyć Bogu. Ale chcę wam powiedzieć, tak jak my mamy służyć Bogu, Pan chce nam usłużyć. Amen? Oto Maria potrzebowała słowa i usiadła u stóp Jezusa, a Jezus jej usługiwał. I obmywał ją swoim słowem, i umacniał, i posilał. Czy wiesz, że Bóg chce ci usługiwać? Jesteś zabiegany, zatroskany, zamartwiasz się różnymi rzeczami. Mówisz, a co będzie z moimi dziećmi, jak dorosną? A czy znajdą partnera życiowego i tak dalej? A Pan mówi, nie, usiądź u moich stóp i pozwól, że ja Ci usłużę. Pozwól, że skieruję do Ciebie słowa wiary, zachęty, nadziei, umocnię Cię. Pamiętacie, co było w wieczerniku? Jezus się przepasał. Nikt z uczniów na to nie wpadł. I zaczął obmywać im nogi, usługiwał im. Bracie i siostro, troska o nawet dobre rzeczy, ale nie najlepsze, może ograbić nas z tych najlepszych rzeczy. I zamiast usiąść u stóp Pana i wsłuchać się w Jego głos i odebrać od Niego słowo posilenia i pocieszenia, będziesz dalej zabiegany i będziesz się dziwił, czemu jestem taki nerwowy, taki sfrustrowany, czemu wszystko mi irytuje, czemu ci ludzie mnie irytują. Przedtem się uśmiechałeś, a teraz już się nie uśmiechasz. Bo tak wiele troski jest, tak wiele kłopotów jest, gdyby oni wiedzieli, to by mnie zrozumieli. Wiecie, tak jak jeden człowiek się modlił, Panie Boże, gdybyś Ty wiedział. Panie Boże, gdybyś Ty wiedział. Moi drodzy, zapisałem sobie, troska, zmartwienie i staranie stają się czymś negatywnym, gdy sprawiają, że odwracamy się od Boga, Jego celu w naszym życiu. Rzeczy i sprawy tego świata, doczesności stają się ważniejsze, bardziej absorbujące naszą uwagę i myśli od Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Wtedy troska i zmartwienie, nasze codzienne staranie, które powinno być, stają się czymś negatywnym. I mogliśmy zobaczyć, że coś tak wydawałoby się prozaicznego jak troska mają niesamowity, destrukcyjny wpływ na nasze życie, na naszą relację z Bogiem. Troski zaduszają słowo. Troski wzbudzają pragnienia i pożądania rzeczy materialnych. Wpadamy w pułapkę ułudy bogactwa. A Jezus mówił, nie od wielu dóbr czyjeś życie zależy. Troski ograbiają nas z celu naszego życia, jakim jest Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość. Troski pozbawiają nas doświadczenia Bożej wierności i zaopatrzenia, a wszystko inne, przecież mówi Słowo Boże, będzie nam przydane. Ale jeśli nie umiem zaufać Bogu, nie pozwolę Bogu sobie usłużyć. Troski sprawiają ociężałość naszych serc w sprawach duchowych. Tracimy zainteresowanie Bożymi sprawami, Panem. Przestajemy żyć pełnią wiary, oddania i poświęcenia Panu. Tracimy tą właściwą perspektywę Bożą. I przestajemy być gotowi na spotkanie z naszym Panem. Pamiętajmy, coś tak prozaicznego jak troska, jak zamartwianie się jest bronią szatana przeciwko nam. Diabeł będzie celowo wyolbrzymiał troskę, kłopot, zmartwienie, aby to zasłoniło nam wspaniałość i wielkość naszego Boga. Troska jest w stanie pozbawić nas takiej odwagi w momencie, kiedy potrzebujemy jasno zdać sprawę z naszej wiary. Troska zabierze ci czas. Sprawi, że nie będziesz mógł spokojnie usiąść przed obliczem Boga, przed Jego świętym słowem, aby On mógł Ci usługiwać, aby mógł dotykać się Twojego życia. A więc kiedy mówimy, jeszcze jedna rzecz, kiedy mówimy o tym, że troska okrada nas z przebywania z Bożej obecności, z przebywania przed Bogiem i usługiwania sobie Bogu, przypominam sobie żonę Johna Wesleya. Mieli 19 dzieci. Wyobraźcie sobie, kobieta mająca 19 dzieci. Nie ma pralek, nie ma lodówek, nie ma tego, co ma dzisiejsza kobieta. W Niemczech kobiety wpadają w depresję, kiedy im się lodówka zepsuje. Ja mówię, wyślijcie je do Polski, to będą uzdrowione. Bo zobaczą, co polskie kobiety potrafią robić. Są bohaterkami. Ona nie miała nic z tych rzeczy. Codziennie godzinę zamykała się i spędzała przed obliczem Boga. I dlatego wychowała 19 dzieci dla Pana. Godzinę przed Bogiem o kolejny dzień walki o życie. Nie tylko chleb codzienny, ale o życie swoich dzieci, o ich zbawienie. Jak ona to robiła? Skoro my dzisiaj za bardzo czasu nie mamy. Pozwoliła usługiwać sobie Panu. Czy wiecie, skąd tak mało jest odwagi, śmiałości i wiary w nas? Bo nie jesteśmy w Jego obecności. Bo nie odbierasz od Niego osobiście słowa dla swojego życia. Ale Pan dał obietnicę, że będzie się o wszystko inne troszczył, kiedy Ty i ja zatroszczymy się o Niego, o Jego sprawy. Troska o byt mówi Tobie i mnie, że jestem człowiekiem małej wiary, małej ufności w Bogu. Gdy Pan mówi, nie troszcie się o nic, nie oznacza to beztroski. Bo przecież apostoł Paweł mówi, nachodzi mnie codziennie troska o wszystkie zbory. Gdy Pan mówi, nie troszcie się o nic, nie oznacza to, że nie biorę odpowiedzialności za siebie i za swoich bliskich i bliźnich. Bo przecież Słowo Boże mówi, jeśli kto o swoich, zwłaszcza domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary jest gorszy od niewierzącego. Słowo nie troszcie się o nic nie oznacza braku wysiłku i pracy z naszej strony, bo przecież Bóg obiecał błogosławić trud i wysiłek właśnie w życiu człowieka. Jak zatem określić to stwierdzenie, nie troszczyć się? Oznacza to taką postawę dziecka Bożego, która oznacza się umiarem wobec pragnień rzeczy tego świata. Jasnym określeniem priorytetów. Na pierwszym miejscu troska, zabieganie o sprawy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwość. Ufnym poruczeniem Bogu naszego codziennego życia i trosk z Nim związanym. To znaczy nie troszczyć się. To znaczy wprowadzić Boga do mojego codziennego życia. Do wszystkich moich trosk i kłopotów. I może ktoś mówi, ale przecież Boga nie interesują tak małe rzeczy. A ja chcę Ci powiedzieć, Boga interesuje wszystko. Bo jest powiedziane, we wszystkim, w każdej sprawie zanoście prośby i błagania Bogu, tak? W każdej znaczy w każdej. Wiecie, to są czasami tak drobne rzeczy. Nie wiem, czy odkryliście to samo. Czasami coś zgubię. I już nie wiem, gdzie to jest. Przeszukałem wszystko i nie wiem, gdzie to jest. I wtedy mówię, Ojcze, który jesteś w niebie, nie mogę tego znaleźć. W ogóle nie mam pojęcia, gdzie to jest. I nagle mój umysł zaczyna pracować i coś nowego tam zaczyna się pojawiać i się przypominać. Powiem wam, trafia się do dziesiątki. Boże, czy Ciebie interesują tak drobne rzeczy? Czytaliśmy, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim zanoście wasze prośby i błagania. I słowo prośba i błaganie oznacza modlitwę. jedno i drugie jest jakby zintensyfikowaniem modlitwy. Powierzajcie wszystko Panu. Bo On ma o was staranie. A więc kiedy zachowuję umiar i skromność, kiedy mam właściwe priorytety i ufność w Nim, wtedy będę zbierał tego owoc. Będę oglądał rękę i troskę Pana nad moim życiem. Ale też stanie się coś więcej. Pokój Boży będzie mi towarzyszył. Amen. Który przewyższa wszelki rozum. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na to, co jest napisane w tym fragmencie Bożego Słowa, listu do Filipian. Tam jest powiedziane, że kiedy nasze troski i zmartwienia złożymy na Niego, powierzymy to w Jego ręce. 7 wiersz mówi, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Nie będziesz człowiekiem pełnym niepokoju. Nie będziesz człowiekiem pełnym paniki. Ale pokój Boży przyjdzie. I ten pokój będzie narastał. Im bardziej będziesz ufał Bogu i spolegał na Bogu, na którego oczekujemy. Kiedy mówimy o tym mocie naszego kongresu, którzy oczekują Pana. Oczekujemy Go nie tylko w tym eschatologicznym znaczeniu Jego powtórnego przyjścia, ale też w tym znaczeniu dnia dzisiejszego. Oczekuję na Pana dzisiaj w tej mojej konkretnej sprawie, wielkiej czy małej. Bo potrzebuję Jego łaski i Jego pomocy. I zbliżając się do końca, bardzo krótko, kilka myśli chcę powiedzieć, jak praktycznie, podsumowując, mogę powierzyć swoje troski, prośby i błagania w taki sposób, żeby towarzyszył mi pokój, w taki sposób, żebym mógł oglądać Jego cuda, Jego troskę, Jego zaopatrzenie w moim życiu. Ten tekst, o którym mówiliśmy, powierzcie prośby wasze komu? Samemu Bogu. A więc przychodzę pierwsze, mając świadomość, że przychodzę do Boga. Jakim On jest? On jest święty, On jest sprawiedliwy, On jest potężny i wszechmogący. Ale też jest napisane to, co czytaliśmy. On jest Twoim i moim Ojcem. Jest tatusiem. Tam jest, Pan Jezus mówi, Ojciec wie, że tego wszystkiego potrzebujesz. Przychodzę do kogoś, kto jest bardzo bliski mnie. A więc przychodzę do Boga. Bóg mówi tak, Słowo Boże mówi tak, nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. A Jeremiasz mówi tak do ludu Bożego. I to mówi w momencie... Właściwie nie wiem, czy ja bym taką obietnicę komuś dał w tym momencie, ale Bóg myśli o ich przyszłości. Bóg nie chce ich zginienia. Mówi w momencie ich odstępstwa, ale Bóg mówi, ja nie zrezygnowałem z was. Ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Myśli, aby natchnąć was nadzieją. Izajasz mówi, z kim mnie porównacie? Podnieście ku górze wasze oczy. I dalej jest powiedziane, na wszystkich woła po imieniu, czemu więc mówisz Jakubie, czemu więc mówisz Boże dziecko i powiadasz Izraelu, czemu mówisz? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. On jak pasterz, mówi Izajasz, będzie pas swoją trzodę do swojego naręcza, zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Takiego mamy Boga, bracia i siostry. On jest Panem, jak słyszeliśmy w pierwszym wykładzie. I Pan przyjdzie. I Pan też przed Panem odpowiemy, czy jako Panu, temu, który ma wszelką moc, zaufaliśmy. To jest pierwszy krok. Znaj swojego Boga, jeśli chcesz na Niego złożyć swoje troski i zmartwienia. Po drugie, ukurzmy się. Piotr mówi, zanim mówi, że diabeł jak chodzi jak lew, mówi: ukurzmy się, ukurzcie się pod mocną ręką Boga. A więc muszę być uniżonego serca. Muszę powiedzieć: Boże, bez Ciebie nie jestem w stanie kroku zrobić. Nawet może jestem zdolnym człowiekiem i potrafię wiele, ale chcę wyznać, że to wszystko jest z Twojej ręki i bez Ciebie nic nie potrafię. Uniżenie przed Panem. A później w modlitwie i błaganiach przedkładamy nasze prośby Bogu. Psalmista, psalm 55, wiersz 23 mówi: zrzuć na Pana brzemię swoje. A On co zrobi? On Cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. A więc, bracie i siostro, dzisiaj chcemy coś zrobić. Zrzuć to na Pana. Nie noś tego sam. Złóż to na Niego. I wiedz, że On to poniesie. Przyszłość Twoich dzieci. Troskę o codzienny byt, o chleb, o pracę. Wprowadź Boga w swoją troskę i zmartwienie. I niech to już nie będzie Twoja troska, ale Jego troska. Złożyć na Niego. Pewien brat opowiedział taką ciekawą rzecz. Gdybym miał 10 tysięcy złotych w moim domu, do banku bym nie chciał dać mały procent, ale komuś to potrafiłby wspaniale obracać tymi pieniędzmi, aby przyniosły zysk. I wybrałbym najlepszego menadżera, który jest znany, i zaprosiłbym go do domu i powiedział mu, może z drżącymi rękami: popatrz, to są oszczędności moich iluś tam lat, 13 lat. Daję to teraz w Twoje ręce, a Ty to pomnóż. I on to wziął. Zamknął drzwi i poszedł, aby pomnażać. Ale Ty nie przestałeś się troszczyć. A może on tego nie pomnoży? A może on straci, ja stracę i dalej jesteś ze swoją troską. Oto złożyłeś to w jego ręce, ale nadal się martwisz i dzwonisz szybko do niego, zanim zdążył jeszcze usiąść w swoim pokoju. Ty dzwonisz do niego, mówisz: wiesz co, przyjdź jednak z powrotem, ja je zabieram. Kiedy Pan mówi: powierz, zrzuć na Pana, to wiedz, że kiedy składasz to na Niego, On bierze to w swoje ręce, a On najlepiej wie, jak tą sprawę rozwiązać. Dlaczego na nowo bierzesz i wołasz: Panie, zabieram z powrotem, ja sam muszę o to zadbać. Zaufanie Bogu. Powierz Panu, zrzuć na Pana. Zrzuć na Pana swoje brzemię, swoją troskę, to, co Cię gniecie. I kolejna rada, to co mówi Paweł w liście do Filipian, kiedy kończy ten wiersz, mówi: czyńmy to z wdzięcznością. To jest to słowo eucharystia. Eucharisteo, dziękczynienie, wdzięczność. A więc kiedy składam na Pana, mówię: Panie, teraz to już jest w Twoich rękach. Ja będę się trudził, ja będę pracował, ale ja wierzę, że Ty będziesz błogosławił mój trud i wysiłek i moje staranie. I nie będę się zamartwiał. Ale skoro to jest w Twoich rękach, ja będę oglądał cuda. Twoje wspaniałe cuda. Amen. Mój przyjaciel, pastor, powiedział tak, kiedy budowaliśmy zbór. Powiedziałem, usiedliśmy raz z żoną i powiedzieliśmy: nie ma pieniędzy na budowę zboru, ale damy ofiarę. Nie wiemy jak, ale postanawiamy, że tylko raz w tygodniu zjemy mięso, porcję mięsa. A to, co miało iść na mięso, oddamy na budowę naszej kaplicy. Kiedy obudzili się rano, otworzyli drzwi, na progu stała paczka. Nigdy paczek nie dostawali. Otwierają paczkę, a tam była porcja mięsa na cały tydzień. Do dzisiaj mówi: nie wiem, kto to zrobił. Tak było przez cały czas, dopóki trzymali się w tym postanowieniu, kiedy już było więcej pieniędzy. Usiedli z żoną, powiedzą: teraz stać nas na to, żeby kupować mięso. I następnego rana otworzyli drzwi. Jak myślicie? Nie było nic. Wiecie, kto się o nas troszczy? Pan wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Nie musicie wziąć na siebie troski, zmartwień. Poganie się troszczą o to. Ale my oczekujemy Pana. My mamy mieć pasję dla Pana i nie pozwolimy się odprowadzić od tego, co jest naszym głównym celem. ale Pan wypełni swoją obietnicę z dziękczynieniem. Bracia i siostry, ile razy składasz swoją troskę i kończysz, i ja kończę dziękczynieniem. Mówię, Panie, dziękuję Ci za to, że teraz to jest w Twoich rękach. Dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, że teraz już mogę ufać, że nie jestem z tym sam. Ja to oddałem w Twoje ręce. Wielbię Cię, dziękuję Ci, że to już dłużej nie jest moją sprawą tylko. I dziękujesz Bogu, że jest wierny. Czy jest w nas w tym momencie wdzięczność? Pamiętaj, że kiedy złożysz swoją troskę i problem na Pana, pamiętaj, że wróg jak lew przyjdzie i będzie chciał, żebyś z powrotem uginał się pod tą troską i zmartwieniem. Co masz zrobić? A my mocni w wierze mamy dać mu odpór. I przez wiarę powiedzieć, to jest już w ręku Bożym, idź precz ode mnie, szatanie. Bo moim Bogiem, który się o mnie troszczy, jest Wszechmogący Bóg. Przeciwstawmy mu się mocni w wierze. Nie pozwól sobie zabrać tego. A wtedy owocem wiary i złożenia troski będzie wzrastający pokój Boży w naszym sercu. Czy chcemy dzisiaj to zrobić? Bracia i siostry, kiedy o tym mówimy, oczekując na Pana, to chcemy praktycznie, ja myślę, że to dotyczy nie tylko dzisiejszego dnia, ale każdego dnia muszę nauczyć się praktykować to wezwanie, nie troszcie się. Powierzajcie wasze prośby, każdą sprawę w ręce Bogu. Dlaczego? Dlatego, że oczekuję na Pana. Poproszę grupę, aby stanęła, poprowadziła nas w pieśni. Chcemy powstać. Będzie śpiewana pieśń, tak? Wszystko Tobie dziś oddaję. Tak ta pieśń? Czy... Dobrze. U Pana dziś zostawiam troski swe. Bracia i siostry, zanim zakończymy ten czas, pomyśl o swoim życiu. Co jest dzisiaj Twoją największą troską i zmartwieniem? Sprawdź, czy jesteś uniżony przed Panem. I chciej dzisiaj, chciej teraz tej takiej prostej, dziecięcej modlitwie zrzucić na Pana swoje brzemię i swoją troskę. Bez względu na to, co to jest, pamiętaj, On jest wierny, On jest wszechmogący, Jego interesuje każda sprawa od najmniejszej do największej, bo On Ciebie i mnie kocha. Oddał swego Syna za Ciebie i za mnie. I nie chcę, żeby diabeł przez tego rodzaju troski, zamartwienia obrabował nas z Jego błogosławieństw, które ma dla nas. I z tego celu, do którego zmierzamy, aby być z Nim, kiedy On przyjdzie na wieki. Abyśmy gdzieś po drodze nie utknęli w naszych troskach i zamartwieniach. Zrzuć na Pana swoje brzemię. List do Hebrajczyków mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Chcemy się teraz modlić. Tam, gdzie stoisz, podnieś swój głos. Jeżeli dzisiaj to słowo, ta lekcja Słowa Bożego dotyczy Ciebie, wołaj do Pana. Składaj na Niego teraz w tej prostej modlitwie swój ciężar, swoją troskę. O cokolwiek i kogokolwiek by to dotyczyło. Ale też kiedy będziesz się modlił, zacznij dziękować Bogu. Bądź wdzięczny, bo mówisz do żywego Boga, pełnego mocy i chwały Boga, pełnego miłości Boga. Teraz, bracie i siostro, składaj to u Jego stóp. I nie zabieraj tego z powrotem. I nie uginaj się pod ciężarem tego dalej. Ale z wdzięcznością podnieś ręce i powiedz, Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że to już nie jest mój problem. Że nie sam w tym uczestniczę. Ale Ty jesteś ze mną w tym wszystkim. Ja dziękuję Ci, że Ty dajesz zwycięstwo i dasz. Dajesz rozwiązanie. Panie, nie potrafię dodać łokcia do mojego wzrostu. Ale wierzę, że zaproszysz się o moje dzieci. o moje wnuki, zaprosić się o ich zbawienie, ich pracę. Halleluja. Halleluja, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Panie, przynosimy przed oblicze Twoje samych siebie. Przynosimy przed Twój majestat, Panie, naszych bliskich niezbawionych, naszych mężów, żony, dzieci. Przynosimy każde sprawy, Panie. Każdą sprawę dnia codziennego. Może braku pracy, może braku środków, ale dzisiaj wyznajemy, że to jest teraz w Twoich rękach. A Ty powiedziałeś, że zatroszysz się o wszystko. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Panie, nie chcemy być małowierni. Nie chcemy być jak ludzie, którzy nie znają Ciebie, jak poganie. Ale wyznajemy, że jesteś naszym Ojcem w niebie. Miłującym nas i troszczącym się o nas. Panie, niech to dzisiaj zostanie złożone u Twoich stóp. Usługuj nam teraz. Panie, dotykaj nas teraz. Halleluja. Tak, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Panie, z dziękczynieniem powierzamy całe nasze życie i przyszłe dni w Twoje ręce. A Ty wszystko uczynisz dobrze. Tak, Panie, Ty wszystko uczynisz dobrze.
Amen.
Chwała Tobie, Jezus.
Dzięki Ci, nasz Jezus. Jesteś naszym pokojem.
Halleluja, Jezus. Czy są osoby, które teraz w modlitwie składałeś swoje brzemiona, ciężary i troski? Jeżeli tak, podnieście rękę, dajcie mi znać. Chwała Bogu.
Amen.
Walcz o to, aby diabłu nie udało się z powrotem Ciebie doprowadzić do takiego miejsca, aż przygniecenia. Ale zacznij dziękować Bogu. Kiedy wyjdziesz z tego miejsca, dziękuj Bogu. Powiedz: Panie, ja wierzę Ci. Oddałem to w Twoje ręce. A teraz chcemy Boga uwielbić wspaniałą pieśnią, która jest na moim sercu. I kiedy myślałem o tym spotkaniu tutaj z Wami wszystkimi, bracia i siostry, On jest godzien chwały za to wszystko, co od samego początku czyni. Co czynił i co jeszcze będzie czynił. Zaśpiewamy wspólnie pieśń numer 15 ze śpiewników Pielgrzyma. Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże, a później, kiedy już odejdę z tego świata, to moje serce będzie pełne chwały i uwielbienia. Czy możemy to zaśpiewać? A więc zaśpiewajmy wspólnie razem tą pieśń.
Na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym.
Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym. A kiedy znów na
którymi Ty wciąż opiekujesz się.
Wciąż opiekujesz się.
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci.
W uwielbieniu śpiewa Ci. Jak wielkim Ty, jak wielkiś Ty. Me serce
gdy wznoszę wzrok ku jasnym światom w górze i widzę gwiazd niepoliczony rój. Jak słońce tam i księżyc w swojej porze. Spokojnie bieg wciąż odbywają swój. Me serce w uwielbieniu.
Me serce w uwielbieniu.
słowem swym stanąłeś na mej drodze. O Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą. Co zmyła grzech, co cieszy w życiu.
Co zmyła grzech, co cieszy w życiu Twoje.
Co w mych słabościach pomoc daje swą. Me serce w uwielbieniu śpiewać.
Me serce w uwielbieniu śpiewać. Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. Me serce w uwielbieniu śpiewać. Jak wielkimś Ty.
Gdy życia mnie przytłacza ciężkie brzemię.
Gdy życia mnie przytłacza ciężkie brzemię.
Gdy jest na śmierć zraniona
gdy
dusza.
Gdy jest
ma.
Na śmierć zraniona dusza. Ma.
Ojcowska Twoja dłoń.
Ojcowska Twoja dłoń.
Gdy ciężar
zdejmie.
Pomoże nieść, co się nieznośnym zda. Panie mój, odwołasz mnie ze świata.
Gdy Panie mój, odwołasz mnie ze świata.
Gdy olśni mnie Twej chwały wiecznej blask.
Gdy olśni mnie Twej chwały wiecznej blask.
Gdy dana będzie mi czystości szata.
Gdy dana będzie mi czystości szata.
I Ciebie ujrzę, Jezu Królu łask.
I Ciebie ujrzę.
Me serce wtedy hymn zaśpiewać.